Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, obiecywałem, że porozmawiamy z Michaelem Łyczkiem z Krakowskiego Biura Festiwalowego o Jordim Savalu i Ice Classic, a może nawet Misteriach Paschaliach. I jak obiecałem, tak niniejszym czynimy. Michael Łyczek w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Michał, powiedz proszę, Jordi Savall wraca do Krakowa po dość długiej nieobecności, a przynajmniej nieobecności w wydarzeniach realizowanych przez KBF. To bardziej Ice Classic czy bardziej Misteria Paschalia?
To jest ta piękna sytuacja, w której to jest i Ice Classic, i Misteria Paschalna pełną piersią, że tak powiem. Więc no, mamy to szczęście ogłosić, już część Państwa zdążyła kupić bilety, bo widzimy, że ta sprzedaż przebiega dosyć dynamicznie. Bardzo się cieszymy, że Jordi Savall, tym razem mam nadzieję, nic nie pokrzyżuje planów, wystąpi 24 marca na otwarcie festiwalu Misteria Paschalia, a jednocześnie w ramach cyklu Ice Classic, który jest cyklem szczególnym. I myślę, że część z Państwa już gdzieś ma go w swoim kręgu zainteresowań i śledzonych cyklach krakowskich, bo to jest cykl, któremu trudno wyznaczyć prawa, którymi się rządzi. Ale zdecydowanie są to najistotniejsi interpretatorzy muzyki klasycznej, którzy wykonują swoje lub nie swoje najczęściej dzieła w Centrum Kongresowym Ice Kraków w sali imienia Krzysztofa Pendereckiego.
I tutaj same też wielkie tak nazwiska. No właśnie. Czy to też jest trochę tak, że w tym momencie tak zwane wykonawstwo historycznie poinformowane staje się już czymś, co jest absolutnie częścią tego największego obiegu, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, bo dotychczas właściwie wydaje się, że chyba w takim pozornym rozpoznaniu kojarzymy ją przede wszystkim z tymi wielkimi XIX-wiecznymi głównie dziełami, czy po prostu z dużymi orkiestrami, które trafiają do Krakowa. Oczywiście wiemy, że Ice Classic nie tylko na tym polega, ale tutaj okazuje się, że dyrygent, który od dziesiątek już lat zajmuje się wykonawstwem muzyki dawnej, także w ten cykl zostaje włączony.
Tak, niewątpliwie Jordi Savall jest jednym z tych pionierów nurtu, który wyrósł ponad niego i jakby zdecydowanie możemy o nim mówić jako pierwszoligowej postaci w ogóle świata muzyki klasycznej w tych szerokich ramach definiowanych. I w tym sensie tak, to jest muzyka, która też niezależnie od tego, czy właśnie w repertuarze barokowym, czy w repertuarze XIX-wiecznym, bo przypomnę, że ostatni raz zapraszaliśmy na Jordiego Savalla w 2020 roku i wtedy miał się
było
pojawić
tak, rzeczywiście
z 9. Symfonią Beethovena. I wtedy oczywiście pandemia nam pokrzyżowała plany, ale ta rozpiętość repertuarowa zdecydowanie z tego XIX wieku sięga też i orkiestry Le Concert de Nation i Jordiego Savalla. Więc tak, no tym razem spotykamy się nie tylko ze szczególnymi muzykami i w świetnym repertuarem, ale też w szczególnym momencie, bo oczywiście...
Niedziela Palmowa.
Tak, bo będzie to Niedziela Palmowa i w tym roku 300. rocznica pierwszego wykonania Pasji według świętego Jana, która miała miejsce oczywiście w Lipsku w 1724 roku. Więc no, szczególny moment, żeby podkreślić też tą tradycję, która w Krakowie i w ogóle w kulturalnych miejscach na świecie już jest mocno zakorzeniona, czyli wykonywanie właśnie Pasji na Niedzielę Palmową, na rozpoczęcie tego wielkiego tygodnia, w którym my wchodzimy z Misteriami Paschaliami.
No dobrze, to powiedz w takim razie, Michał, proszę cię, jak wam się udało po tylu latach ustrzelić, kolokwialnie mówiąc, Jordiego Savala, i to w dodatku w tak adekwatnym kontekście, czyli Niedziela Palmowa, 300. rocznica, Pasja Janowa. Chyba nie da się właściwie bardziej połączyć tych wszystkich nitek.
Tak, dziękuję bardzo.
Drobiazg, ale tak jest.
Tak, 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 tak. Tutaj mamy tą rzadką okazję, że ten czas, miejsce i ludzie spinają się w bardzo dobry sposób.
No ale powiedz, to zbieg okoliczności trochę, czy rzeczywiście zabiegi?
Oczywiście nie ma mowy o zbiegach okoliczności w tego typu sytuacjach. Tajemnica tkwi jak zwykle w tym, żeby odpowiednio wcześnie to planować. Jak państwo się pewnie i ty, Pawle, domyślacie, po odwołaniu w 2020 roku występu w cyklu Symfonii Beethovena, zaczęliśmy już szukać nowego terminu, dlatego żeby Jordi mógł wystąpić w Krakowie. No i ten proces od tamtego czasu trwał i te terminy się pojawiały, więc właściwie znalezienie terminu to nie był największy problem. Największym problemem później dla nas już organizacyjnie, logistycznie, to jest zebranie tego projektu w całość, tak żeby mieć na niego potwierdzone finansowanie partnerów, tak żeby móc go odpowiedzialnie ogłosić. Więc my o tym projekcie wiemy od dawna, pracujemy nad nim, myślę, że przynajmniej od roku, tak już konkretnie, szukając między innymi też partnerów w Polsce czy w regionie, po to, żeby też pasja ta mogła się pojawić i zbalansować na przykład koszty hospitality. Finalnie ogłaszamy go teraz, jak już możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy w stanie ten koncert zorganizować. Więc tutaj te dwie rzeczywistości też ze sobą jeszcze konkurują.
Trochę wody w Wiśle upłynęło od tego 2020 roku. Rzeczywiście 4 lata. To tylko i wyłącznie świadczy o tym, jak bardzo trzeba odpowiedzialnie, czy w jakiś sposób być może kalkulując czasem, mimo że to są wydarzenia artystyczne, dopinać takie projekty. Ale tak się zastanawiam, wspomniałeś o tym, że szukaliście partnerów, czy Saval w związku z tym z pasją bachowską albo jakimś analogicznym repertuarem wystąpi jeszcze gdzieś w Polsce albo w naszej części Europy?
Nie zgodnie z tym, co wiem. Oni oczywiście występują z pasją janową w tym okresie.
To jest naturalne oczywiście, tak. Dla większości takich zespołów, wiemy.
Tak, i
złote żniwa trochę.
Tak, tak, tak. To jest szczyt sezonu dla wykonawców muzyki dawnej również, ale nie występują w taki sposób, żebyśmy mogli mówić tutaj o trasie czy o jakiejś formie współpracy z nami jako z organizatorami czy współorganizatorami tego koncertu.
Słuchaj, mam takie pytanie, bo te plotki o Savalu pojawiały się już od jakiegoś czasu. I tak właściwie nie do końca było wiadomo, czy on będzie, czy nie będzie. Co decydowało o tym, że ta komunikacja była taka, powiedziałbym, trochę rozwibrowana? Bo przecież właściwie chyba pierwszą informację, którą przekazał sam Vincent Dimestre, czyli dyrektor artystyczny tegorocznych Misteriów, została wypuszczona jakoś na początku grudnia. Musiały minąć ponad 2 miesiące, tak patrzę w kalendarz, żeby faktycznie się to stało faktem i ciałem.
Tak, to prawda. Tak jak wspomniałem, o tym koncercie wiemy już od dawna i on jest w planach. I Vincent też budował program, wiedząc o tym, że ten...
Biorąc to pod uwagę,
tak,
jasne.
Tak, że ten koncert się wydarzy. Myśmy się postanowili wstrzymać z komunikacją tego koncertu do momentu, w którym będziemy mogli sprzedawać bilety. Tak, żeby wzmocnić jakby tutaj ten przekaz i dać od razu możliwość ludziom zakupu biletów na ten koncert. A jakby cała sztuka tutaj polegała na tym, od czego zaczęliśmy nasze spotkanie, czyli od połączenia dwóch marek. Z jednej strony Ice Classic, z drugiej strony Misteria Paschalia, więc zdradzaliśmy już trochę, że Saval się pojawi, ale z tym prawdziwym ogłoszeniem musieliśmy trochę poczekać, więc tutaj względy stricte logistyczne, nie była to żadna zaplanowana kampania w tym sensie, w którym moglibyśmy o nim mówić jako odsłanianiu kolejnych kart. Po prostu ogłosiliśmy go najszybciej, jak to było możliwe, w momencie, w którym możemy odpowiedzialnie sprzedawać bilety na ten koncert.
Powiedz, Michał, jeszcze nurtuje mnie jedna rzecz. W jaki sposób można planować wydarzenie z tak dużym wyprzedzeniem? No bo zakładam, że pewnie 9. Symfonia Beethovena też nie wzięła się zupełnie ad hoc, tylko musiała być przygotowywana odpowiednio wcześniej. W jaki sposób można planować tak dalekosiężnie w sytuacji, w której czy Krakowskie Biuro Festiwalowe, czy Centrum Kongresowe ICE są dotowane, myślę oczywiście o tym publicznym budżecie, w systemie rocznym. Bo to chyba wiąże się z jakimś dość dużym ryzykiem właściwie ze strony instytucji, czy też waszej odpowiedzialności, jakiejś takiej stricte międzyludzkiej, bo zakładam, że to oczywiście odbywa się również na bazie jakichś tam wieloletnich relacji, które budujecie.
Dokładnie. Tutaj te wieloletnie relacje z menadżerami, z artystami, one odgrywają kluczową rolę i właściwie my jesteśmy w otwartym dialogu z nimi. Oni znają naszą sytuację. Nasza sytuacja też jako organizatora kultury publicznego nie odbiega zbytnio od innych organizatorów kultury w Polsce czy w Europie, więc właściwie wszyscy mierzymy się z podobnymi problemami i to planowanie odbywa się wieloletnio, mimo że finansowanie odbywa się w cyklu rocznym, więc pewna doza ryzyka, formalizacja tego całego procesu ma swoje tempo, ale tak jak mówiłem wcześniej, no bazujemy tutaj na zaufaniu, na relacjach z menadżerami, z artystami. Ale są pewne jaskółki, które zwiastują wiosnę, nie tylko dlatego, że mamy piękną pogodę dzisiaj, ale część naszych dużych wydarzeń, festiwali została wpisana do wieloletnich planów finansowych miasta Krakowa, więc my mamy, czy będziemy mieli zagwarantowane tak, finansowanie takich podstawowych kosztów na 5 lat.
A co trafiło do tej wieloletniej perspektywy budżetowej?
Znaczy przede wszystkim festiwale i te największe marki, więc tutaj praktycznie wszystkie one się znalazły w tym worku, poczynając od Misteriów, przez Festiwal Muzyki Filmowej, Sacrum Profanum, Festiwal Konrada, Festiwal Miłosza, ale poza Wianki. Okay. Również. Mm-hmm. Ale te środki, które w ramach tego budżetu mamy, no one oczywiście nie wystarczają na zorganizowanie tych wydarzeń w całości. One też są uwzględnione w dotacjach podmiotowych rocznych, ale no jakby tą podstawę mamy zapewnioną i teraz to nam daje też podstawy do już zaciągania zobowiązań już w tym trybie wieloletnim. Oczywiście teraz testujemy system, zobaczymy jak on się sprawdzi i jak on będzie wyglądał w praktyce. Więc on na ten rok się jeszcze nam bezpośrednio nie przekłada. Dopiero jakieś efekty będziemy mogli zobaczyć tego planowania i możliwości zaciągania tych zobowiązań w przyszłym roku i w latach kolejnych, mam nadzieję. Ale to jest dobry sygnał, to jest jakby odpowiedź na ten problem, który jest od lat dyskutowany, jest znany wszystkim.
Jasne, to rzeczywiście jest jakaś, mówiłeś, pięcioletnia perspektywa, tak? Czy w takim układzie 2024 rok jest pierwszym, kiedy to ujęcie zostało wprowadzone, tej perspektywy budżetowej? To jest pierwszy z tych 5 lat?
Tak, tak, to jest pierwszy z tych 5 lat.
Ciekawy eksperyment, wydaje się. W jakiej kwocie jest ta dotacja, jeżeli mogę spytać? Pewnie to są informacje ogólnodostępne.
Myślę, że to są informacje ogólnodostępne. To jest kwota 6,5 miliona.
No, to myślę, że rzeczywiście na zabezpieczenie 6, o ile dobrze policzyłem wydarzeń, to jakoś daje rzeczywiście perspektywę bezpieczeństwa. Pytałem cię, zanim weszliśmy na antenę, czy jesteś w stanie zdradzić plany na Ice Classic na 2024 rok, ale z pewnym żalem przyjąłem do wiadomości informację, że jeszcze niekoniecznie. Ice Classic jest takim dość dziwnym, powiedziałbym, hybrydowym trochę projektem, który się pojawia tak właściwie jak kwiecie na przykład na wiosnę, tak jak w przypadku Savala. W jaki sposób opracowujesz w takim układzie, Michał, jakąś taką bardziej dalekosiężną strukturę tego cyklu, czy jego koncepcję?
Cykl Ice Classic, jego założenia jakby się nie zmieniły. I to, że w Krakowie jest potrzeba prezentacji tych najważniejszych wykonawców muzyki klasycznej, jest, nie ulega wątpliwości.
To, że mamy również jedyną dużą salę koncertową na bez mała 2000 osób w Centrum Kongresowym MAIS też jest pewną oczywistością.
Tak. I
nieustająco.
I to się nie zmieni nawet po powstaniu Centrum Muzyki, tak. Bo tam te sale będą mniejsze. Cykl przeszedł drogę od koncepcji, w której był koncertami pojedynczymi organizowanymi we współpracy z innymi organizatorami, do cyklu, który faktycznie byliśmy w stanie ogłosić całorocznego 3 koncertów. Teraz wróciliśmy do trybu, w którym to są pojedyncze wydarzenia i które staramy się w ten kalendarz też wydarzeń krakowskich wprowadzić, ale mając już to doświadczenie kilkuletnie prowadzenia tego projektu, którego teraz jesteśmy współorganizatorem, bo głównym organizatorem jest spółka Kraków 5020, operator Centrum Kongresowego ICE Kraków. To, co udało nam się już zauważyć, to wprowadzamy w życie, czyli mamy pewne momenty w roku, które wymagają, czy jakby mają potrzebę tego, żeby wypełnić je wydarzeniami. I tu mówimy przede wszystkim o samym początku roku.
No tak, rzeczywiście. Styczeń, luty to raczej pustka w kalendarzu. Opera Rara troszeczkę nam nadgania tą zaległość.
Tak, dokładnie. My patrzymy na ten okres właśnie od 1 stycznia do tego okresu przedmisteryjnego, tak żeby tutaj dać jeszcze jakąś formę oddechu, chyba że mamy sytuację tak jak teraz, że jesteśmy w stanie się połączyć z jakąś marką, czyli z misteriami, wtedy to ma sens. Kolejny okres to są wakacje, w których dużo się dzieje, ale też to zapotrzebowanie jest stosunkowo duże, też te kalendarze, wiemy, że wtedy jest też przerwa w cyklu filharmonicznym, więc te instytucje wtedy mniej pracują. No i mamy końcówkę roku, jesień, grudzień, to też jest dobry okres, w którym i uwalniają się też jakieś środki na wydarzenia i też możemy wtedy, mamy też dosyć swobodny kalendarz tych wydarzeń, powiedzmy z tego samego przedziału w Krakowie, więc tak planujemy. Raczej staramy się teraz, żeby byli to soliści, tudzież dyrygenci, których będziemy łączyli z lokalnymi zespołami.
To dobra koncepcja rzeczywiście, która pewnie ekonomicznie jest dużo bardziej wydajna, ale też pozwala może na prezentację tego, co mamy tutaj właściwie, tak, lokalnej sceny.
Tak, to pozwala oczywiście też na to, żeby zespoły, którymi Kraków dysponuje, a jest ich kilka, też jakby korzystały z tego, że ci muzycy przyjeżdżają do Krakowa. Zależałoby mi również, żeby przynajmniej jedno wydarzenie miało charakter i miało w sobie elementy wokalne.
Oczywiście. Rozumiem, że pasja według świętego Jana trochę się w te założenia wpisuje, ale czy to jest dokładnie to, czy myślisz bardziej o recitalu na przykład operowym?
Nie, raczej myślę o recitalu operowym, no tudzież o formach, które są mieszane i tutaj jakby też wiadomo, że od pewnego czasu cykl Ice Classic przesuwał się w kierunku prezentacji też nowszej muzyki, czy łączenia jej, pokazywania w różnych kontekstach. I tutaj też mam nadzieję, że uda nam się to kontynuować. Mamy parę projektów, które łączą się też z innymi sztukami, więc mam nadzieję, że to będzie osiągalne, żeby pokazać w 2025 roku.
Strasznie mnie korci, żeby raz jeszcze cię nakłonić do tego, żebyś odsłaniał karty, ale dobrze, zostawię to w takim razie na nasze kolejne spotkanie. Michał, powiedz mi, czy jeżeli miałbyś wybrać pasję według świętego Jana, bachowską rzecz jasna, w jakimś konkretnym wykonaniu, to byłby to rzeczywiście Jordi Savall?
Nie jestem w stanie uczciwie odpowiedzieć na to pytanie. Też dlatego, że nie jestem wielkim znawcą pasji świętego Jana i nie znam jej dziesiątek interpretacji. Więc to jest raczej dzieło, którego ja lubię doświadczać w wykonaniach na żywo.
Oczywiście.
I tutaj zdecydowanie wersja z Jordim Savallem spełnia moje oczekiwania i mam nadzieję, że na żywo też je spełni. Myślę, że przynajmniej kilka osób z pasją mogłoby się w Krakowie pojawić i wszystkich byśmy chętnie wysłuchali.
Pewnie tak, ale jednak na Jordiego Savala czeka się zawsze w jakiś taki szczególny sposób. Nie masz takiego wrażenia? Dlaczego?
Oczywiście, wokół Jordiego myślę, że szczególnie w Krakowie, gdzie mamy już długą tradycję.
Odebrał klucze do miasta, jakby nie patrzeć.
Odebrał klucze do miasta. Publiczność na niego czeka i ma on wokół siebie, był w stanie przez te wszystkie lata utrzymać poziom, jest w stanie też współpracować świetnie z młodymi muzykami, z młodymi wokalistami, więc to myślę, że jest czymś, za co publiczność też ceni Jordiego Savala, jego autentyczność, jego właśnie chęć ciągłego poszukiwania tego, co w danym momencie jest najlepsze i tego, co w danym momencie jakby jest w jego zespole najlepiej może zafunkcjonować. Czyli on nie szuka tego gwiazdorstwa, które sprzedaje na plakatach koncerty, bo on już jest tym wabikiem, jego nazwisko, ale świetnie pracuje i świetne ma pomysły, więc zdecydowanie myślę, że bardziej Bach niż Beethoven w tym wypadku.
Akurat podzielam to spojrzenie rzeczywiście, przy czym jednocześnie cieszę się, że Saval nie pozostaje w miejscu. Życzę ci, Michał, żebyś w jego wieku był tak samo aktywny i żywotny.
Też sobie tego i tobie i państwu życzę.
Michał Łyczek, Krakowski Biuro Festiwalowe, był gościem Radia Kraków Kultura. Dziękuję ci bardzo. Zapraszamy wobec tego 24 marca.
Zdecydowanie. 24 marca zapraszamy. Bilety dobrze się sprzedają, więc osoby, które chcą mieć dobre miejsca, powinny kliknąć na KBF bilety i zaopatrzyć się w bilet.
Spieszcie się państwo wobec tego. Bardzo ci dziękuję, Michał.
Do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.